Paweł Machcewicz, Andrzej Paczkowski. Wina, kara, polityka. Rozliczenia ze zbrodniami II wojny światowej.
Tytuł tygodnia.
Hermann Göring.
Bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig.
Rudolf Hess.
Od zakończenia II wojny światowej upłynęły długie dziesięciolecia, ale zbrodnie popełnione w tym najkrwawszym z globalnych konfliktów wciąż budzą emocje.
Wilhelm Keitel.
Proces w Norymberdze stał się symbolem międzynarodowej sprawiedliwości. Czy słusznie i co tak naprawdę działo się przed Wysokim Trybunałem? Czyta Piotr Maciejewski.
Pewne rozbieżności były jednak w gruncie rzeczy mniej istotne niż fundamentalna różnica w podejściu do prawa między trzema krajami demokratycznymi, uznającymi praworządność za jeden z filarów państwa i cywilizacji, a totalitarnym Związkiem Sowieckim, który nie tylko dopuszczał się masowych zbrodni porównywalnych pod wieloma względami z tymi, które miały być sądzone przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy, ale przede wszystkim uczynił z prawa instrument represji politycznych i propagandowego teatru. Zachodni politycy i prawnicy, zaangażowani w przygotowywanie procesu norymberskiego, dobrze pamiętali sowieckie procesy pokazowe z lat 30., urągające elementarnym normom prawnym i będące zideologizowanymi seansami nienawiści do oskarżonych. Wspomnienie to było zresztą bardzo żywe w Norymberdze, ponieważ ze strony sowieckiej pracę Trybunału nadzorował wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Wyszyński, główny oskarżyciel w procesach moskiewskich. Nie starał się on zresztą udawać, że podejście Moskwy do prawa uległo zmianie. W listopadzie 1945 roku, w trakcie bankietu dla wszystkich delegacji, wzniósł publicznie toast za oskarżonych, aby ich droga prowadziła z sali sądowej prosto do grobu. Wywołało to konsternację wśród amerykańskich, brytyjskich i francuskich prawników, którzy zresztą zdążyli ten dość dziwaczny dla zachodniego rozumienia praworządności toast spełnić, zanim tłumacz zdołał przełożyć jego znaczenie. Bliskimi współpracownikami Wyszyńskiego z czasów procesów pokazowych byli także inni prawnicy wchodzący w skład sowieckiej delegacji w Norymberdze. Z kolei Roman Rudenko, szef zespołu oskarżycieli, zaledwie kilka miesięcy przed rozpoczęciem procesu norymberskiego przesłuchiwał na Łubiance uwięzionych przywódców Polskiego Państwa Podziemnego w czerwcu 1945 roku postawionych w Moskwie przed sądem w najnowszej odsłonie stalinowskich procesów pokazowych. Osądzenie polskich przywódców było zresztą wydarzeniem bezprecedensowym, gdyż przed sądem postawiono m.in. członków rządu Rzeczypospolitej Polskiej, który był uznawany przez Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię, a druga Rzeczpospolita należała do grona państw sprzymierzonych. W ten sposób Stalin ogłaszał światu granice swego władztwa.
Współautor książki, historyk profesor Paweł Machcewicz.
Polityka jest nierozłącznie związana z wymierzaniem sprawiedliwości i to zarówno w pozytywny, jak i negatywny sposób. No to jednak politycy, przywódcy państwowi stworzyli ramy prawne na czy proces norymberski, czy na wszystkie inne procesy powojenne, ale to także politycy dokonywali różnych manipulacji, zawierali kompromisy ze sprawiedliwością, takim wielkim kompromisem, a niektórzy uważają, że wręcz kompromitacją wymierzania sprawiedliwości było dopuszczenie Związku Radzieckiego do procesu norymberskiego jako jednej ze stron. Było to oczywiście nieuchronne, bo Związek Radziecki odegrał kluczową rolę w pokonaniu III Rzeszy. Zbrodnie niemieckie na obywatelach Związku Radzieckiego były też ogromne, nieprawdopodobnie bardziej brutalne niż na obywatelach podbitych krajów Europy Zachodniej, no ale jednak Stalin także odpowiadał za masowe zbrodnie dokonywane w czasie II wojny światowej i wielu zachodnich polityków, a zwłaszcza prawników, zdawało sobie sprawę z tego paradoksu i no miało poczucie, że to nie jest zgodne z ideą sprawiedliwości rozumianą abstrakcyjnie, ale nie dało się tego inaczej zrobić.
Rudolf Hess.
Udział Związku Sowieckiego w procesie norymberskim wymuszał konieczność pomijania niewygodnych dla Moskwy tematów, a nawet wręcz zafałszowywania niektórych części aktu oskarżenia. Dotyczyło to przede wszystkim paktu Ribbentrop-Mołotow, tak istotnego dla udowodnienia zbrodni przeciwko pokojowi i związanej z nimi zmowy. Stał się on częścią oskarżenia, ale tylko jako dowód zawierania przez III Rzeszę układów, które z góry zamierzała łamać. W trakcie procesu sąd starał się blokować wszelkie podejmowane przez niemieckich oskarżonych i ich obrońców próby mówienia o tajnym protokole, na mocy którego Związek Sowiecki dokonał wspólnie z Niemcami rozbioru Polski, następnie zaatakował Finlandię, zaanektował kraje bałtyckie i część terytorium Rumunii. Źródłem największych trudności było jednak forsowanie przez Moskwę mordu polskich oficerów w Katyniu jako części aktu oskarżenia przeciwko przywódcom III Rzeszy. Prokuratorzy reprezentujący państwa zachodnie starali się przekonać, bez skutku, swoich sowieckich partnerów, by odstąpić od sprawy Katynia, ostrzegając, że oskarżeni i ich obrońcy będą obwiniać o tę zbrodnię Sowietów. Upór, z jakim Moskwa forsowała tę sprawę, świadczy o tym, że Stalin uznał, iż niewłączenie jej do aktu oskarżenia będzie pośrednim przyznaniem się do odpowiedzialności.
Joachim von Ribbentrop.
Książkę wydało wydawnictwo Znak Horyzont oraz Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Audycję przygotował Jacek Kosiak.